przyzwaliśmy obecności Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą katechezę. Do naszych dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Przed nami kolejny cykl kateches. Dzisiaj temat zatytułowany Moralność czynów ludzkich. 1749 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Wolność czyni człowieka podmiotem moralnym. Gdy człowiek działa w sposób świadomy, jest, jeśli tak można powiedzieć, ojcem własnych czynów. Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie. Są dobre albo złe. Źródła moralności. Moralność czynów ludzkich zależy od wybranego przedmiotu, zamierzonego celu czy od intencji, okoliczności działania. Przedmiot, intencja i okoliczności stanowią źródła, czyli elementy składowe moralności czynów ludzkich. Wybranym przedmiotem jest dobro, do którego wola dąży w sposób dobrowolny. Stanowi on materię czynu ludzkiego. Wybrany przedmiot określa moralnie akt woli według tego, czy rozum rozpoznaje go i ocenia jako zgodny lub niezgodny z prawdziwym dobrem. Obiektywne zasady moralności wyrażają racjonalny porządek dobra i zła poświadczany przez sumienie. W odróżnieniu od przedmiotu po stronie podmiotu działającego znajduje się jego intencja. Intencja jest istotnym elementem w wartościowaniu moralnym działania, ponieważ znajduje się w wolitywnym źródle działania i określa je przez zamiar. Zamiar jest pierwszym kresem intencji i wskazuje na zamierzony cel działania. Intencja jest zwróceniem się woli do celu. Dotyczy ona kresu działania. Jest uwarunkowaniem na dobro przewidywane z podejmowanego działania. Nie ogranicza się do ukierunkowania poszczególnych działań, ale może porządkować pod kątem tego samego celu wiele działań. Może ukierunkować całe życie na cel ostateczny. Na przykład wyświadczona przysługa ma na celu pomoc bliźniemu, ale jednocześnie może być inspirowana miłością Boga jako celu ostatecznego wszystkich naszych działań. To samo działanie może też być inspirowane wieloma intencjami, na przykład wyświadczenie przysługi, by zyskać przychylność lub by się nim chełpić. Dobra intencja, na przykład pomoc bliźniemu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym sposobu działania, który sam w sobie jest nieuporządkowany, jak kłamstwo czy złorzeczenie. Cel nie uświęca środków. Nie można więc usprawiedliwić skazania niewinnego jako prawowitego środka dla ratowania narodu. Przeciwnie, dodatkowa zła intencja, jak próżna chwała, czyni złym czyn, który sam z siebie może być dobry, na przykład jałmużna. Okoliczności, a w tym także konsekwencje, są drugorzędnymi elementami czynu moralnego. Przyczyniają się one do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego czynów ludzkich. Na przykład wysokość skradzionej kwoty. Mogą one również zmniejszyć lub zwiększyć odpowiedzialność sprawcy. Na przykład działanie ze strachu przed śmiercią. Okoliczności nie mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów. Nie mogą uczynić ani dobrym, ani słusznym tego działania, które jest samo w sobie złe. Czyny dobre i czyny złe. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. Zły cel niszczy działanie, chociaż jego przedmiot byłby sam w sobie dobry, jak modlitwa i post, tylko po to, by ludzie widzieli. Wybrany przedmiot już sam może uczynić złym całość działania. Istnieją konkretne działania jak nierząd, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Błędna jest więc ocena moralności czynów ludzkich, biorąca pod uwagę tylko intencje, która je inspiruje, lub okoliczności, środowisko, presja społeczna, przymus lub konieczność działania stanowiące ich tło. Istnieją czyny, które same przez się i w sobie, niezależnie od okoliczności i intencji, są zawsze bezwzględnie niedozwolone ze względu na ich przedmiot, jak bluźnierstwo, krzywoprzysięstwo, zabójstwo, cudzołóstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikło z niego dobro. A zatem, drodzy Państwo, przedmiot, intencja i okoliczności stanowią trzy źródła moralności czynów ludzkich. Wybrany przedmiot określa moralnie akt woli według tego, czy rozum rozpoznaje go i ocenia jako dobry lub zły. Nie można usprawiedliwić złego działania podjętego w dobrej intencji. Cel nie uświęca środków. Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie dobro przedmiotu, celu i okoliczności. Istnieją konkretne działania, których wybór jest zawsze błędny, ponieważ pociąga za sobą nieuporządkowanie woli, to znaczy zło moralne. Jest niedopuszczalne czynienie zła, by wynikało z niego dobro. Moralność czynów ludzkich. Drodzy Państwo, każdy z nas jest dumny z władzy uświadamiania sobie własnych działań oraz ze zdolności do podejmowania określonych decyzji w oparciu o własne pragnienia czy przekonania, a nie w oparciu o naciski z zewnątrz czy z wewnątrz. Codzienne doświadczenie ukazuje jednak cenę, jaką płaci człowiek za zdolność do działania świadomego i autonomicznego. Ceną tą jest możliwość błędnego postępowania. Okazuje się, że człowiek potrafi decydować się na działania, które wyrządzają szkodę innym ludziom, a nawet jemu samemu. Człowiek potrafi tak bardzo manipulować własną świadomością i w tak bardzo błędny sposób korzystać ze swojej wolności działania, że może doprowadzić siebie do dramatycznych uzależnień, na przykład alkoholizm czy narkomania, do zaburzeń psychicznych, depresji czy nawet stanów samobójczych. Te sytuacje i te powyższe fakty empiryczne prowadzą do wniosku, że nie każde zachowanie człowieka podjęte w sposób świadomy i dobrowolny ma jednakową wartość. Pewne zachowania prowadzą do rozwoju i szczęścia, do budowania więzi miłości z Bogiem, z samym sobą, z innymi ludźmi, do osiągania satysfakcji i pokoju wewnętrznego. Z kolei są i takie zachowania, które prowadzą do nienawiści, egoizmu, agresji czy desperacji. to w tej sytuacji jest konieczna analiza ludzkiego zachowania w wymiarze moralnym, gdyż ona umożliwia odróżnienie zachowań dobrych i szlachetnych od zachowań błędnych i grzesznych. Wtedy mamy szansę unikać zachowań, które nas krzywdzą i niszczą, a podejmować takie działania, które prowadzą do rozwoju i satysfakcji. Gdy obserwujemy zachowania człowieka i zachowania zwierząt, to dostrzegamy istotną różnicę. Otóż zwierzęta działają w sposób automatyczny, to znaczy oparty na instynktach lub na zachowaniach wyuczonych, na przykład w oparciu o tresurę zaprogramowaną przez człowieka. Zwierzęta nie potrafią natomiast działać w sposób świadomy i wolny. Nie programują swoich zachowań, ani nie przewidują ich skutków, nie podejmują decyzji. W sposób instynktowny lub wyuczony reagują jedynie biernie na bodźce, które w danym momencie na nie oddziaływują. Na zupełnie innych zasadach opiera się zachowanie człowieka. W miarę rozwoju i dojrzewania dziecko, a w jeszcze większym stopniu człowiek dorosły, jest świadomy własnych zachowań. Świadomość działania oznacza, że człowiek rozumie to, co czyni. Potrafi programować własne zachowania, potrafi określać ich cel oraz przewidywać skutki swoich działań. Z drugiej strony człowiek potrafi podejmować działania w sposób wolny. Oczywiście nie chodzi tu o wolność rozumianą w sensie magicznym czy absolutnym, jako wolność do czynienia czegokolwiek. Człowiek nie jest wolny w tym sensie, że może decydować na przykład, by latać jak ptak lub by stworzyć coś z niczego. Jest natomiast wolny w tym sensie, że może zająć postawę wobec siebie i życia, wobec ludzi i Boga. Zajęcie takiej postawy dokonuje się poprzez określone zachowania, na które dany człowiek decyduje się w konkretnych sytuacjach życiowych. Wolność ludzka oznacza zatem zdolność działania z własnej inicjatywy, a także zdolność wyboru działań w obliczu określonych możliwości i uwarunkowań. Czyny moralne i niemoralne. Kryteria subiektywne czy obiektywne. Drodzy Państwo, stwierdziliśmy powyżej fakt, że nie wszystkie sposoby postępowania są równie dobrą alternatywą. Są bowiem zachowania, które prowadzą do życia, ale są też i takie, które prowadzą do śmierci. Tylko ktoś zaburzony psychicznie albo cyniczny może negować oczywisty fakt, że tylko niektóre sposoby postępowania są godne człowieka i prowadzą do pozytywnych konsekwencji. Trudno zatem negować samo istnienie czynów dobrych i złych. Okazuje się jednak, że nie zawsze i nie wszystkim ludziom przychodzi łatwo odróżnić zachowania, które są dobre i szlachetne, od zachowań złych i grzesznych. Potwierdza się zatem starożytna mądrość wyrażona w regule, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Popatrzmy, skąd bierze się nasza trudność obiektywnego, trafnego osądu własnych czynów. Zauważamy najpierw, że żaden zdrowy psychicznie człowiek nie chce wyrządzać sobie krzywdy i nie chce niszczyć się własnym postępowaniem. Mimo to wiele osób postępuje w ten właśnie sposób. I nie chodzi tu tylko o alkoholików czy narkomanów. Co więcej, to właśnie człowiek żyjący w cywilizacji tej tak zwanej zachodniej, który osiągnął niespotykany wcześniej stopień wiedzy o samym sobie i który cieszy się największym zakresem wolności zewnętrznej, okazuje się człowiekiem tak bardzo nieszczęśliwym i wyrządzającym sobie krzywdę. Jeszcze nigdy w historii nie było na kontynencie europejskim tak wielu osób uzależnionych, z zaburzeniami psychicznymi, samobójców, ludzi łamiących przysięgę małżeńską, ludzi niezdolnych do podejmowania decyzji na całe życie oraz wiernej miłości. Z tych powyższych faktów wynikają bardzo ważne i istotne wnioski. Po pierwsze, człowiek jest zdolny zarówno do działań, które go rozwijają i uszczęśliwiają, jak i do działań, które go krzywdzą, a nawet niszczą. Jest więc rzeczą konieczną odróżniać zachowania dobre od złych. Po drugie, subiektywne przekonanie danego człowieka, że jego działanie jest słuszne i właściwe, nie może stanowić wystarczającego kryterium, aby to działanie zaklasyfikować jako moralnie dobre lub złe. Dla przykładu, niektórzy młodzi w wieku rozwojowym sięgają po alkohol z subiektywnym przekonaniem, że nie wyrządzają sobie krzywdy, chociaż jest to sprzeczne z obiektywnymi faktami. Potrzebne są zatem obiektywne kryteria, na podstawie których można bezbłędnie i jednoznacznie odróżnić czyny moralnie dobre od czynów moralnie złych. Czy jednak takie obiektywne kryteria są w ogóle możliwe? Czy nie są one z konieczności określone przez jakiś system etyczny, filozoficzny, światopoglądowy, antropologiczny albo teologiczny? Wtedy nadal byłyby to kryteria subiektywne, z tą jedynie różnicą, że nie byłyby głoszone przez pojedynczego człowieka, lecz przez określony system, grupę społeczną czy też doktrynę. Na szczęście jest możliwe ustalenie obiektywnych kryteriów osądu ludzkiego działania. Podstawą do ustalenia tych kryteriów są obiektywne, naturalne konsekwencje danego czynu. Oznacza to, że czynem obiektywnie złym jest każdy czyn, którego naturalne, obiektywne konsekwencje są negatywne. Na przykład tak zwana aborcja jest czynem obiektywnie złym, gdyż jej konsekwencją jest zabicie niewinnego człowieka. Podobnie kradzież jest czynem obiektywnie złym, gdyż jego naturalną konsekwencją jest bezprawne pozbawienie kogoś jego własności. Obserwując zatem obiektywne konsekwencje poszczególnych zachowań człowieka, możemy z obiektywną pewnością określić, czy są one dobre, czy też złe. Niezależnie od tego, od tych czynach, sądzi sam ich sprawca. A zatem ten obiektywny, bardzo zasadniczy wymiar. Wszechmogący wieczny Boże, który w swej dobroci każesz słońcu świecić nad dobrymi i czyniącymi zło, nachyl się ku słuchaniu próśb naszych, jakie do Ciebie zanosimy, opanowanie tej miłości w świecie, którą przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, Twój Syn, a nasz Zbawiciel. Aby miłość przemieniała każde ludzkie serce, umysł i wolę, każde ludzkie pragnienie, zamiar i postanowienie, prosimy Cię, Panie. Aby miłość przynaglała każdego z nas i każdego z naszych braci do wyjścia w razie potrzeby z nałogu, zaniedbania i błędu, do oddawania innym poważania, szacunku i pomocy, prosimy Cię, Panie. Aby miłość dotarła do wszystkich biur, kamienic i kin, do wszystkich teatrów, zakładów pracy i szkół, prosimy Cię, Panie. Aby miłość przeniknęła do wszystkich środowisk, społeczeństw i systemów politycznych, do wszystkich zarządzeń, kontraktów i regulaminów. Prosimy Cię, Panie, aby miłość zapanowała we wszystkich rodzinach, sąsiedztwach i państwach, we wszystkich ugrupowaniach, organizacjach i narodach. Prosimy Cię, Panie. Boże i Ojcze nasz, Tyś stworzył człowieka na obraz swój. Jesteś miłością. Spraw łaskawie, aby każdy człowiek miał w sobie pełnię tej miłości, której tak bardzo pragniemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Będziemy oczywiście kontynuować te tematy dotyczące moralności czynów ludzkich. Następna katecheza dotyczyć będzie moralności uczuć i już rozpoczniemy cykl katechez dotyczących także naszego sumienia.